Dzisiaj chciałbym się podzielić pewnym słowem na temat modlitwy. I zanim zacznę, ja nie skończę tego tematu dzisiaj. Modlitwa jest szerokim tematem, ale dziś mam takie pragnienie, żebyśmy mogli przyjąć to, co Pan chce nam dzisiaj przekazać na temat modlitwy. Więc pomódlmy się o to i powierzmy się Bogu i dajmy takie otwarte serca w nas i poprośmy Go o to. Ojcze Niebieski, my Ci dziękujemy za to miejsce i za ten czas, który nam dajesz. Ojcze, i my otwieramy swoje serca w tej chwili dla Ciebie i prosimy Cię, żebyś do nas mówił poprzez swoje słowo i poprzez Ducha. Ojcze, i daj nam taką łaskę i zdolność, abyśmy potrafili przyjąć nie do głowy, ale do naszego serca to, co chcesz nam przekazać. O to Cię, Ojcze, prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Twego Syna Jezusa. Amen. Amen. Kiedy patrzymy na Słowo, Biblia mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Wiele może. Inne tłumaczenie, takie rozszerzone, mówi, że modlitwa sprawiedliwego, taka nieustanna, gorąca, napierająca, wypływająca z serca, zmierza do uwolnienia potężnej Bożej mocy. Tej mocy, która potrafi przełamać wszelki opór wroga. Jeszcze raz to powtórzę. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kto to jest sprawiedliwy w oczach Boga? W oczach Boga sprawiedliwy jest ten, który przyjął Jego Słowo i uwierzył w nie i poddał swoje życie temu Słowu. To jest sprawiedliwy w oczach Boga, tak jak Abraham, ojciec wiary. On uwierzył Słowu i wyruszył, nie wiedząc, co go będzie czekać. I Bóg powiedział, to jest mój sprawiedliwy, dlatego że uwierzył memu Słowu i zrobił krok wiary, nie wiedząc, co go będzie czekać, i poszedł za Słowem. To jest w oczach Boga sprawiedliwy. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ta usilna modlitwa to jest taka gorąca, napierająca, żarliwa, nieustanna modlitwa, napierająca i uwalniająca, prowadząca do uwolnienia potężnej Bożej mocy, która potrafi zrobić przełom. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas, modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu. A więc jego modlitwa miała wpływ na przyrodę. Nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała plon. Jeśli człowiek żyjący pod prawem, jego modlitwa miała wpływ na przyrodę, to o ileż bardziej modlitwa sprawiedliwych, żyjących pod Bożą łaską, ma o wiele potężniejszą moc. Będę się chciał dzielić na temat modlitwy. Kiedy patrzymy na Stare Przymierze i Nowe Przymierze, możemy zobaczyć pewien wspólną rzecz. Bóg działa w odpowiedzi na modlitwy swego ludu. Bóg działa w odpowiedzi na modlitwy swego ludu. Kiedy popatrzymy na Abrahama, Bóg coś zamierzył i powiedział tak, muszę się podzielić z tym, co chcę zrobić z Abrahamem. Wstawiennictwo Abrahama powstrzymywało Boży sąd nad Sodomą. Bóg powiedział, jeśli znajdę tam, pamiętacie tą historię, on tam doszedł aż do 10, mówi, jeśli znajdę 10, oszczędzę. Oszczędzę miasto. To jest ciekawe, że Bóg w taki sposób wysłuchał człowieka. Że Bóg stanął, za jego prośbą. Kiedy lud mój buntował się przeciwko Mojżeszowi, Bóg przyszedł do Mojżesza i powiedział tak: zniszczę ten naród, aż siebie uczynię naród większy. A Mojżesz zaczął mówić do Boga. Mówi: Panie, jeśli to zrobisz, to Egipcjanie powiedzą, że nie miałeś tyle mocy, żeby nas zachować i wprowadzić do ziemi obiecanej. Można by powiedzieć, dyskutował z Bogiem. I Bóg wysłuchał słowa modlitwy Mojżesza. Ten wszechmogący, suwerenny Bóg. Bóg działa w odpowiedzi na modlitwy. Kiedy Daniel się modlił, jego modlitwa zmieniła losy narodu. Jaki jest z tego wniosek? Modlitwa jednego człowieka może zmienić los narodu. Otwórzmy sobie list do Galatów, 4 rozdział, i coś pokażę z Nowego Testamentu. List do Galatów, 4 rozdział. 19 wiersz. Paweł mówi tutaj o sobie. Dzieci moje. Wiecie, on pisze list do wierzących w Galacji, do kościoła w Galacji, czyli do osób, które się narodziły z Boga. Pisze do nich list. I mówi tak: dzieci moje. Mówi o dzieciach moich, czyli on ich zrodził dla królestwa. Zrodził ich dla Boga. Znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Modlitwa Pawła wyglądała jak rodzenie. On mówi: znowu was rodzę. Czyli najpierw w modlitwach zdradzał ludzi dla królestwa. Nie jestem kobietą, więc nie znam bólów porodowych, cielesnych, takich, kiedy się rodzi dziecko. Kobieta, która stała się matką, wie, o czym będę mówił. Ale doznałem bólów porodowych w sferze duchowej, kiedy modlitwy coś zrodziły. Żeby coś urodzić, trzeba zajść w ciążę. Amen. Żeby zajść w ciążę, kobieta musi przyjąć nasienie. Żeby przyjąć nasienie, musi mieć męża. Czyli dwie osoby stają się jednością. W sferze duchowej jest identycznie. Jeśli stajesz się autentyczną jednością z Jezusem Chrystusem, to Jego pragnienia stają się twoimi. Znasz Jego wolę, znasz Jego pragnienia, znasz Jego marzenia. A widzisz rzeczywistość i On powołuje cię do takiej modlitwy, gdzie zaczynasz rodzić w bólach Jego wolę po to, żeby się coś wypełniło. Paweł tak zradzał ludzi dla Królestwa Bożego, a potem w taki sam sposób modlił się, rodząc ich na nowo do dojrzałości. Dlaczego? Bo można się narodzić z Boga, stać się Bożym dzieckiem, wejść do Królestwa i pójść w świat. Można stać się nowym stworzeniem w Chrystusie i przez niewiedzę, niedojrzałość poddać się na nowo diabłu i diabeł zawładnie życiem. To jest możliwe. Dlaczego? Bo dojrzałości nie ma. Bo ten, kto się rodzi na nowo dla Królestwa, staje się niemowlakiem. Staje się niemowlęciem i on potrzebuje pokarmu, potrzebuje opieki. W historii Kościoła było wielu, którzy znali moc modlitwy. To dzięki ich modlitwom przychodziły przebudzenia. To dzięki ich modlitwom przychodziły przemiany nawet do narodów. To dzięki ich modlitwom powstawały kościoły, powstawały nieraz całe denominacje. To dzięki modlitwom sprawiedliwych Powiem wam, Boży sąd jeszcze nie przyszedł na tą ziemię. Wiecie dlaczego? Bo Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka chodzącego po tej ziemi. Tylko dlatego. Modlitwa, ona ma moc, aby unicestwić lub powstrzymać plany i zamysły diabelskie. Tylko modlitwa ma moc przełamywać działającą moc szatana na tej ziemi. Nic innego nie zrobi tego. To modlitwa to sprawia. Modlitwa także ma moc po to, żeby Boże plany, Boże zamysły, Boże obietnice mogły się wypełnić nie tylko w życiu indywidualnym ludzi, w życiu lokalnego kościoła. Plany dla miasta, dla narodu. Możesz otrzymać Bożą obietnicę, że Duch Święty ożywi dla ciebie jakiś fragment ze słowa z obietnicą. I w tym momencie, kiedy On przychodzi z tym do ciebie, wkłada to w twego wewnętrznego człowieka i ty wiesz, że to Bóg ci dał. I to wcale nie oznacza, że to się wypełni automatycznie w twoim życiu. Nie wypełni się automatycznie. Możesz otrzymać prorocze słowo, autentyczne słowo z nieba. To wcale nie oznacza. I ty wiesz, że Bóg przemówił do ciebie przez to słowo, a to wcale nie oznacza, że ono się automatycznie wypełni w twoim życiu. Potrzebujesz podnieść to słowo, podnieść tą obietnicę i zawalczyć o nią, żeby ona stała się ciałem w twoim życiu. To modlitwa sprawia, że wszechmogący i suwerenny Bóg wkracza na scenę. Wiecie dlaczego? Bo Bóg honoruje przymierze. Bóg działa na zasadzie przymierza. Przymierze obowiązuje dwie strony. Przymierze polega na tym, że kiedy czynisz Jezusa Panem swego życia, wkraczasz w przymierze ze wszechmogącym Bogiem. Przymierze polega na tym, że Pan życia, On decyduje, co będziesz robić, czego nie będziesz robić. To On decyduje, bo On jest Panem i to jest dobrowolne. To On decyduje o służbie, o wszystkim. O twoich drogach, twoich pomysłach. To On decyduje, bo On jest Panem. I kiedy On jest Panem, kiedy widzisz, że ty jesteś całkowicie Jemu oddany i poddany, to funkcjonujesz w przymierze, to jest tak jak w małżeństwie. To wtedy druga strona przymierza, czyli ten wszechmogący Bóg, który może wszystko, jest do dyspozycji twojej, w twojej każdej potrzebie. I uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to było ku usprawiedliwieniu. Kiedy uwierzył? Kiedy Bóg wyprowadził go z namiotu w nocy i powiedział, spójrz na gwiazdy, spróbuj je policzyć, tak wielkie będzie twoje potomstwo. A ten człowiek miał prawie 100 lat wtedy i miał bezpłodną żonę. On uwierzył Bogu i to słowo uwierzył Bogu, to oznacza tak naprawdę w oryginale, w tych zamysłach ludzi wschodu, tak jakby on się powierzył i rzucił się w Boga, powierzył mu się całkowicie, bez reszty. Nie możesz wierzyć na pół gwizdka Bogu. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Można wierzyć w Boga i nie wierzyć Bogu. Można wierzyć w Boga i nie być w ogóle w przymierzu z Bogiem. bo przymierze zobowiązuje. Więc jeśli niebo widzi, że ty jesteś do dyspozycji, taki jaki jesteś dzisiaj, taka jaka jesteś. Nie musisz być doskonały i doskonała, to Jezus Chrystus był tylko doskonały. Ale kiedy jesteś do dyspozycji i On ma prawo do twojego życia, do twoich decyzji, to wtedy to jest to przymierze. To jest tak jak w małżeństwie. Tam, gdzie nie ma modlitwy, nie będzie Bożego działania. Dlatego, że Bóg działa w odpowiedzi na modlitwę swego ludu. Dlaczego Bóg posłał anioła i powiedział tak? Doszły do mnie krzyki z Sodomy, co tam się dzieje? Mówi, muszę to wiedzieć, czy tak rzeczywiście jest. Tam jest tak napisane. Kiedy lud Izraela był w niewoli egipskiej, wołał do Boga i w końcu wołanie dotarło i Bóg powiedział, muszę to zmienić. Posłał Mojżesza. Bóg zawsze działa w odpowiedzi na modlitwy, na wołanie ludu swego. Pamiętajmy, że Izrael był w przymierzu z Bogiem. Abraham też wszedł w przymierze z Bogiem. Tam, gdzie nie ma modlitwy, Boże obietnice mogą się nigdy nie wypełnić. Ani w życiu wierzącego, ani w kościele, ani w mieście, ani w narodzie. Ten kościół ma powołanie, ma przeznaczenie. To jest słowo Boga, które On skierował do tego miejsca. Ale niech nikt z nas nie myśli, że to się automatycznie wypełni. I jest ktoś, kto zrobi wszystko, żeby się to nie wypełniło. Po to, żeby nasze modlitwy były skuteczne, potrzebujemy wiedzieć, dlaczego mamy się modlić, w jaki sposób mamy się modlić. Pierwszy list Jana, piąty rozdział i przeczytamy 19 wiersz. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Jan pisze list do kościołów pod koniec swego życia. I mówi tak, my wiemy. On nie pisze tego do ludzi ze świata. On pisze to do kościołów, do ludzi, którzy się narodzili z Boga, którzy stali się dziećmi Bożymi. I mówi, my wiemy, że z Boga jesteśmy. A więc to się wie, czy ktoś jest z Boga, czy nie. Człowiek, który się narodził na nowo, on wie, że się narodził na nowo. To nie jest sprawa do domysłów. On wie. Skąd wie? Świadectwo Ducha ma w sobie. Ducha Świętego i wie. Cały świat tkwi w złem. Drugi Koryntian, 4 rozdział. Zobaczymy tutaj. Przeczytamy 3 i 4 wiersz. Jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Bóg tego świata. Więc Paweł mówi, że jest Bóg tego świata. Świat jest pod wpływem złego, czyli szatana. Jest Bóg tego świata. Więc Bogiem tego świata jest diabeł tak naprawdę. I to ciągle autentycznie funkcjonuje. Zwróćcie uwagę, że to pisze Paweł, który, a Jezus Chrystus już zmartwychwstał przecież i zasiadał po prawicy Boga Ojca w niebie. Pomimo tego, że on pokonał wroga, pomimo tego, że wszelka władza na niebie i na ziemi należy dzisiaj do Jezusa Chrystusa, od momentu, kiedy został posadzony po prawicy Boga Ojca, To Paweł mówi, a on miał objawienie tego, że na tym świecie jest diabeł, on w końcu cały czas tutaj funkcjonuje i on to panuje, jest Bogiem tej ziemi, Bogiem tego świata. Jak do tego doszło? Potrzebujemy mieć to zrozumienie po to, żeby mieć świadomość i po to, żeby nasze modlitwy były coraz bardziej efektywne. Bóg stworzył ten świat i wszystko to, co jest na tym, i stworzył ziemię na mieszkanie dla człowieka. I o tym mówi Psalm 115, w wersecie 16. Potem stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo Adama i przekazał mu całkowitą władzę nad dziełem swoich rąk. I o tym mówi Psalm 8. Pomyślcie przez chwilę. Dlatego to jest kluczowa rzecz, żeby to zrozumieć sercem. Bóg nie powiedział, że będzie rządzić na ziemi poprzez Adama. Bóg powiedział. Bóg przekazał całkowitą władzę nad ziemią, nad dziełem swoich rąk Adamowi. A więc to od Adama zależało, co będzie się dziać na ziemi, a nie od Boga. Dam bardzo taki prosty przykład. Gdybym miał kilka domów zbędnych i chciałbym ci podarować dom i zrobiłbym to. I powiedział, daruję ci dom. Daruję ci dom. I przekazuję ci władzę w tym miejscu. Daruję ci go. Ty to bierzesz. Ja już nic do tego nie mam. Wtedy od człowieka będzie zależeć, co zrobi z tym domem. Nie od Boga, nie od dawcy. Bóg w taki sposób stworzył ziemię i dał Adamowi, powiedział, panuj nad niej, czyń ją sobie poddaną, przekazuję ci władzę całkowicie nad wszystkim, co stworzyły moje ręce. Tam jest tak napisane. Bóg przekazał to w ręce Adama. W tym momencie jakby utracił kontrolę nad tym, co Adam z tym zrobi. Wielu ludzi nie rozumie tego. Dlatego zadają pytania. Skoro Bóg jest miłością i skoro Bóg jest, to dlaczego jest tyle zła na tej ziemi? Dlaczego te rzeczy się takie dzieją? Dlaczego dzieci są molestowane seksualnie? Dlaczego są mordowane dzieci? Dlatego tyle jest zła, nienawiści i tak dalej, i tak dalej. Skoro Bóg jest miłością i kocha człowieka, to dlaczego pozwala na to? Czy Bóg nie mógłby zaingerować w to? Powiem wam, mógłby. I wtedy by się wszystko skończyło. I wtedy wielu ludzi poszłoby do piekła. Ci, którzy jeszcze nie słyszeli Ewangelii. Mógłby to zrobić. I przyjdzie Boży sąd na tą ziemię. To jest tylko kwestia czasu. I nikt nie ucieknie przed tym. Biblia mówi, że nawet wierzący staną przed sądem Chrystusowym i zdadzą sprawę ze swego życia. A więc nikt nie ucieknie przed tym. Ale dzisiaj, jeśli Bóg stworzył Adama, dał mu ziemię, to od niego zależało, co Adam z tym zrobi. Przyszedł szatan, oszukał Adama, okłamał go tak naprawdę. Dlaczego? On zapragnął pozycji, którą Bóg dał Adamowi. Adam przez grzech wydał samego siebie, całą ludzkość, całe potomstwo, całą przyszłość i całą ziemię. Wydał to po prostu w ręce diabelskie. I od tego momentu to potomstwo Adama, czyli ludzkość, została oddzielona od Boga. Od życia, od tej więzi, przez którą płynęło życie i miłość od Boga. I wszystko poszło pod władzę i panowanie szatana. Od tego momentu szatan przejął władzę i autorytet nad ziemią. Zaczął panować, stał się Bogiem tego świata. Przejął władzę nie tylko nad człowiekiem, ale nad całą ziemią, nad jej zasobami. Zaczął kontrolować wszystko to, co się dzieje na ziemi. Zaczął dominować nad wszystkim. A więc dzisiaj to nie od Boga zależy to wszystko, co się dzieje na ziemi. To nie Bóg stoi za śmiercią, za bólem, za cierpieniem, za wszelkim złem, które dotyka człowieka. To nie Bóg stoi za wszelkim wykorzystaniem, za wszelką manipulacją, kontrolą czy dominacją. Wiecie, że nawet wróg używa małych dzieci, które kontrolują swoich rodziców? Wierzących rodziców? Ten świat mówi, to dziecko wyrośnie z tego. Na pewno wyrośnie. Tylko co wyrośnie? Moja Biblia mówi, że powinniśmy wychowywać, że ojcowie powinni wychowywać dzieci do Bożego przeznaczenia. Taka jest wola nieba. Dziecko niekorygowane oznacza to, że jest niekochane. To nie Bóg stoi za wszelką zazdrością, za wszelkim egoizmem, za wszelką pożądliwością, za wszelką nienawiścią, za nieczystością. To nie Bóg za tym stoi. Za tym wszystkim stoi diabeł i jego królestwo ciemności, bo on przyszedł tylko po to, żeby kraść, zabijać, niszczyć i okłamywać. I powiem wam, jest w tym bardzo dobry. To on sprowadza śmierć, ból i cierpienie. To on pragnie dominować nad wszystkim. Dlatego manipuluje, kontroluje, zwodzi, okłamuje wszystkich tych, którzy oddają się pod jego wpływ, którzy są nieświadomi jego planów, jego zamysłów, jego działania, którzy tak naprawdę nie znają prawdy. I w taki sposób nieraz on działa też w życiu Bożych dzieci, szczerych, szukających Boga, kochających Pana, pragnących Mu służyć. Biblia nas wyraźnie uczy, że całe królestwa, państwa, narody, regiony, nawet niektóre Boże dzieci są pod panowaniem lub pod wpływem. Otwórzmy sobie Księgę Daniela. Wrócimy na chwileczkę. Kiedyś tutaj się dzieliłem już na ten temat, ale wrócimy do pewnej rzeczy. Chcę coś pokazać. Księga Daniela, 10 rozdział. 3 roku Cyrusa, króla Persji. Objawiło się słowo Danielowi. I my potem znamy tą historię. A więc człowiek o imieniu Cyrus był królem Persji. Był ziemskim królem, panującym w Persji. I kiedy on panował już przez 3 lata, wtedy przyszła ta modlitwa Daniela, na którą manifestację odpowiedzi czekał 3 tygodnie. I kiedy anioł przyszedł do Daniela, powiedział mu: XIII wiersz. Książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się. Książę anielski. Kto to był książę anielski? To nie był człowiek, to był duch. To była istota duchowa. Książę anielski Królestwa Perskiego, więc Królestwo Persji w sferze duchowej, w okręgach niebieskich miało swojego księcia duchowego, demonicznego księcia, który kontrolował to wszystko poprzez króla Persji, człowieka, to, co się dzieje w państwie. W księdze Ezechiela, w 28 rozdziale, nie będziemy tego czytać, bo szkoda nam czasu. Tam prorok mówi pod natchnieniem Boga. Mówi o królu Tyru i o księciu Tyru. Tyr to było miasto. Miasto, które było jakby państwem małym. Wtedy kiedyś tak było. Książę Tyru to był człowiek. był bardzo mądry. Królem Tyru był szatan. Książę Tyru, człowiek, funkcjonował na ziemi. Król Tyru w sferze, w okręgach niebieskich. Więc ten człowiek na ziemi, skoro świat jest pod mocą złego i szatan jest Bogiem tego świata, ten król Tyru miał wpływ na tego człowieka, który funkcjonował na ziemi jako książę tego miasta. A więc istnieje system podwójnych królestw i my musimy to wiedzieć. Na ziemi znajduje się widzialne królestwo, państwo, naród, rządzone przez ludzi, królów, prezydentów, rząd. Ale za każdym ziemskim królestwem, państwem, narodem stoi niewidzialne duchowe królestwo, w którym rządzi zły duch. Kochani, Kościół musi to zrozumieć. Musi to zrozumieć. Bo kiedy zrozumiesz to swoim sercem, nigdy nie będziesz występował i krytykował ludzi. Nie będziesz tego robił, bo będziesz wiedział, kto za tym stoi. Nigdy nie będziesz występował przeciwko ludziom, bo będziesz wiedział, kto stoi za ich zachowaniem, za ich uczynkami, za ich funkcjonowaniem. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 4 rozdział i zobaczymy, co Jezus sam powiedział. I przeczytamy 2 wiersze. Od 5. Wyprowadził go na górę. To jest ten moment kuszenia po tym poście, kiedy Jezus był oddzielony. Wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata. Co diabeł pokazał Jezusowi? Królestwa tego świata. Państwa. W mgnieniu oka. W sferze duchowej możesz w mgnieniu oka zobaczyć tyle rzeczy, że możesz napisać o tym masę książek i jeszcze nie skończysz. Wymiar duchowy ma to do siebie. Pokazał mu to. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana. Przez kogo? Przez Boga? Nie, przez Adama. I zwróćcie uwagę, co tam dalej jest, co on powiedział. Daję ją temu, komu chcę. To ja decyduję, diabeł mówi, o tym, komu ją daję. Nie Bóg. To ja decyduję o tym. Daję ją temu, komu ja zechcę dać. Ciekawe, nie? A przecież Bóg jest wszechmogący, jest suwerenny. A jednak pozwala na to. Dlaczego? Przekazał ziemię Adamowi. To tak, jakbym dał komuś dom. Dom przez używanie co jakiś czas potrzebuje remontu, tak? Jeśli właściciel go nie będzie remontował, to to zniszczy je, tak? Jaki ja mam na to wpływ? Żaden. Dlaczego? Bo ja przekazałem komuś coś. Jest takie powiedzenie w Polsce: kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Powiem wam, w tym jest pewna mądrość ludowa. Jeśli Bóg coś komuś dał, nie zabierze już ci tego. Nieodwołalne są dary i powołania. Więc ten wszechmogący Bóg tak zdecydował. I diabeł mówi: to ja decyduję o tym. To dlatego Kościół, świadomy Kościół, powinien się modlić o swoich przywódców. I Biblia też o tym mówi. To nie na dzisiaj jeszcze. A więc wszystko na tej ziemi, każdy człowiek, stworzenie, podlega panowaniu władzy i wpływom, duchowemu wpływowi tego niewidzialnego świata. Albo będzie to Duch Święty, albo to będzie zły duch. Nieraz jest tak, że Boże dziecko, na nowo narodzone, ochrzczone i wypełnione Duchem Świętym, przez nieświadomość też się poddaje pod wpływ złego. Nie osądzaj go za to. Biblia mówi, powinniśmy się modlić za takich ludzi, mając świadomość, kto za tym stoi. Jezus przyszedł, przyniósł nam zbawienie. Ojciec widział to wszystko, posłał Jezusa. Jezus pokonał szatana, otworzył dla nas drogę. I każdy człowiek chodzący na tej ziemi może stać się Bożym dzieckiem, może się narodzić na nowo i wejść do Królestwa Światłości. Boże Słowo nas naucza, że w momencie, kiedy człowiek się rodzi na nowo i przyjmuje Jezusa jako Pana swego życia, a każdy może zmienić właściciela życia. Każdy człowiek chodzący po tej ziemi może zmienić właściciela życia, bo albo właścicielem życia będzie diabeł i jego królestwo ciemności, albo będzie Jezus Chrystus ze swoim królestwem światłości. To zależy tylko od człowieka. To nawet od Boga nie zależy. Bóg pragnie zbawienia każdego. A jednak tyle ludzi codziennie ląduje w piekle na tym ziemi. Czy to jest Bożą wolą? Nie. A jednak tak się dzieje. I ktoś sobie może pomyśleć, to dlaczego ten wszechmogący i suwerenny Bóg nie zmieni tego? Bo ten wszechmogący i suwerenny Bóg zdecydował, że przez ciało Chrystusa, przez swego Syna na tej ziemi, przez Kościół, Kościół ma nieść Ewangelię pojednania w zamian Chrystusa, tak jest napisane. Bo Bóg w Chrystusie pojednał już ze sobą ludzkość. Jezus za nikogo drugi raz umierać nie będzie. Szatan nie ma legalnej władzy nad dzieckiem Bożym. Posłuchajcie mnie. Nie ma legalnej władzy. Królestwo duchowe jest bardzo legalistyczne. Diabeł nie ma legalnej władzy nad dzieckiem Bożym. Nowe stworzenie w Chrystusie, czyli Boże dziecko, zostało wyrwane z królestwa ciemności i zostało przeniesione do królestwa światłości. Amen? Ale niewiedza, niewiara, świadomy grzech, bierność to otwarte drzwi dla złych duchów w życiu każdego Bożego dziecka. Podzielę się tutaj z wami świadectwem ostatnim. Mam takiego bliskiego sercu człowieka. Znamy się od lat. Był to człowiek, który prowadził kościół, prowadził wspólnotę Polaków za granicą, służył Bogu. I kiedy nieraz z nim jeździłem i chodziłem, widziałem, że z niego świadectwo Chrystusa wyciekało bez przerwy. Pełen radości, pełen życia i pełen błogosławieństwa nieba i ziemi. Mówię i nieba, i ziemi. Też w sferze finansowej. Zdrowia. Powodzenia. Wróg oszukał go. Zwiódł go z tej drogi. Pierwszą rzeczą zostawił służbę. Następnym efektem, diabeł chciał go zabić, miał wypadek, wylądował na reanimacji i nie wiedzieli, czy z tego wyjdzie. Bóg jakoś uratował go. Do dzisiaj ponosi pewne konsekwencje w swoim ciele. Ale potem przyszedł grzech do jego życia. Widzisz, to jest tak, jeśli wychodzisz spod woli Bożej, diabeł ma bardzo łatwy dostęp do ciebie. I będzie mógł, będzie mu łatwiej ciebie zwodzić. Bo tylko pod Bożą wolą, kiedy jesteś, funkcjonujesz w Bożej woli, masz Jego ochronę, masz Jego przychylność, masz Jego łaskę, masz Jego ochronę, będąc w Jego woli. Więc przyszedł grzech, przyszedł potem ten wypadek, ale najgorsza rzecz, która się stała, wszedł w apatię. Nic mu się nie chciało. To był człowiek, który był kiedyś pełen życia, pełen inspiracji. Przyszło, apatia przyszła i przez lata doszedł do takiego miejsca, że nie mógł podejmować żadnych decyzji i wiedział, że nie podjęcie decyzji jest też decyzją i nie potrafił z tego wyjść. Często rozmawialiśmy na ten temat. Ostatnio rozmawialiśmy przez telefon ponad 40 minut i mówiłem mu o pewnych rzeczach. On się otworzył swoje serce i dzielił się pewnymi rzeczami bardzo głębokimi ze mną. Ja mu... Kiedyś Bóg dał mi słowo dla niego. Ja to pamiętam wiele lat temu. Przychodzi czas zmiany dla ciebie i to będzie szybki czas zmiany. I nic się nie działo. A ja wiedziałam, że to Bóg powiedział. I nic się nie działo w jego życiu. I ja wtedy też się zastanawiałam, Boże, czy ja się pomyliłem? Ale wiedziałam, nie, Panie, ja wiem, że to było Twoje słowo. Ja już potrafiłem rozpoznać to. Kiedy on się dzielił, pomyślałam tak, skończyliśmy rozmowę, zachęciłem go i powiedziałam, nie, będę się modlił. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, złamałem od szatana nad jego życiem. To nie była długotrwała modlitwa. To było przejęcie władzy i autorytetu nad królestwem ciemności, które miało wpływ i siadło na niego i trzymało go przez lata. Po 3 dniach napisał mi SMS-a. Odżył. Czapa zeszła z niego i powiedział, podejmuję walkę o swoje. Inna osoba z życiem, z inspiracją. Błaganie Boga nic by nie dało. Boże Słowo nas naucza. Poddajcie się Bogu i wy się sprzeciwcie diabłu, a odejdzie od was. To inaczej nie działa. To inaczej nigdy nie zadziała. Dlatego nasze modlitwy muszą być oparte o prawdę ze Słowa. My musimy znać Słowo i działać według Słowa, a wtedy będzie działać. Widzisz, Bóg działa na tej zasadzie przymierza, o którym mówiłem. I każdy, kto przez tą odkupieńczą krew Jezusa Chrystusa wchodzi w przymierze z Bogiem, otrzymuje status dziedzica Bożego Królestwa i status współdziedzica Jezusa Chrystusa, który jest Panem Panów i Królem Królów i jedynym Zbawicielem dla upadłego człowieka, dla zniewolonego człowieka. To w imieniu Jezus jest zbawienie. Jako dziedzic Bożego Królestwa i współdziedzic Jezusa masz legalne prawo, mówię znowu, legalne prawo do czerpania ze zwycięstwa, które Jezus zdobył dla ciebie i dla mnie na krzyżu. Masz legalne prawo, a to nie oznacza, że to automatycznie spadnie na ciebie. Jako dziedzic Bożego Królestwa i współdziedzic Jezusa Chrystusa potrzebujesz wiedzieć, że zwycięstwo krzyża nie będzie ci podane na talerzu, pod nos. One stają się twoją własnością poprzez modlitwę, która przełamuje diabelską moc, diabelski opór. Dlaczego potrzebujesz używać władzy i autorytetu? W bardzo prosty sposób. Dlatego, że jest Bóg tego świata, ty funkcjonujesz i chodzisz po tej ziemi, a On to wszystko tutaj chce kontrolować. Czy myślisz, że jeśli On trzymał twoją duszę w swoich szponach przez X lat, myślisz, że tak łatwo cię zostawi? Nie licz na to. Rozmawiałem z wieloma wierzącymi ludźmi, którzy narodzili się na nowo, kiedy mijała pierwsza euforia, kiedy byli napełnieni Duchem Świętym. Zaczęła się jazda w ich życiu. Kto tego doświadczył? I oni się dziwili. Przedtem było mi łatwiej. A teraz się zmagam ciągle walki. Mówię, co jest? Powiem ci, co jest. Diabeł upomina się o swoje. To jest. Amen. Ale widzisz, jeśli tego nie rozumiesz, to się poddajesz. Jeśli jesteś bierny, przegrywasz. On zbyt łatwo nie puszcza tego, co trzymał i kontrolował przez lata, nieraz przez wieki. My ciągle toczymy bój o swoje dziedzictwo, naszych bliskich, o Bożą wolę, o Boże plany. List do Efezjan, 6 rozdział, przeczytam jeden wiersz. 12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I nigdy nie walcz w ciele, przeciwko człowiekowi. Bo kiedy nawet o tym myślisz, że zaczniesz tak robić, stoisz na przegranej pozycji. Nie walcz przeciwko ludziom. Potrzebujesz może mieć już świadomość, jako człowiek wierzący x lat, że za pewnymi zachowaniami ludzi stoi moc ciemności. Więc jeśli ty próbujesz w ludzki sposób załatwić sprawę, to przegrywasz swoją duchową wojnę o to. Drugi Koryntian, 10 rozdział. Aha, jeszcze tutaj czytajmy dalej, bo ja nie dokończyłem. Wrócimy do tego. 6 rozdział Efezjan. Potem mówi o zbroi. 18 wiersz. W każdej modlitwie. Tak naprawdę to powinno być w każdego rodzaju modlitwach. A więc jest wiele rodzajów modlitwy. Nie możesz do wszystkich sytuacji brać tą samą modlitwę, bo to nie będzie działać. Będziemy o tym mówić po wakacjach. W każdej modlitwie i prośbie. Zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie. Z całą wytrwałością i błaganiem. Za kogo? Za świętych. Tu jest mowa o modlitwie za świętych. Którzy często w nieświadomy sposób poddali się pod kontrolę diabelską. Drugi Koryntian, 10 rozdział. Teraz będziemy kończyć, nie martwcie się. Od 3 wiersza. Chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Do kogo Paweł pisze to? Do ludzi wierzących, do kościoła w Koryncie. Ciekawe, że tylko te rzeczy on pisał do kościoła w Koryncie. Wiecie dlaczego? Wiecie, co to jest Korynt? Córy Koryntu? To było najbardziej upadłe miasto w owym czasie, gdzie było bardzo dużo prostytucji. I tacy ludzie się nawracali i z tymi demonami przychodzili do kościoła. Więc te demony przyszły wraz z wierzącymi do kościoła i w kościele było masę grzechu. Jaka jest tego lekcja? Brama do kościoła powinna, pierwsza rzecz to powinna być pralnia duchowa. Pewne rzeczy powinny zostać za furtką. Wiecie dlaczego? Bo grzech w ciele Chrystusa nie jest prywatną sprawą. On dotyka całego ciała. Mój grzech nie jest moją prywatną rzeczą przed Bogiem. To dotknie wszystkich was w jakimś sensie. Czy rozumiecie, o czym ja mówię? Grzech członka rodziny nie jest prywatną rzeczą tego członka rodziny. On dotknie całej rodziny. Jednych bardziej, drugich mniej. Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga zmuszamy wszelką myśl do poddania się pod posłuszeństwo Chrystusowi. Duchowy oręż. Duchowy oręż i duchowa zbroja. Paweł nauczał o jednym i o drugim. Po co to wszystko? Po co to masz zakładać i żyć w tym? Żeby we właściwy sposób się modlić. Ten bój to modlitwa. To właściwa modlitwa. Używająca właściwych sposobów. Bóg zawsze i natychmiast odpowiada na wołanie swego ludu. Wiecie dlaczego? Bo jest w przymierzu. Daniel, za pierwszym razem mówiłem tu o tym. Anioł przyszedł z odpowiedzią w ciągu kilku minut. I powiedział, kiedy zacząłeś się modlić, wyszło słowo. I ja przyszedłem, żeby ci oznajmić. Więc anioł musiał przebyć z nieba do Daniela pewną odległość i to zajęło mu 2, może maksimum 3 minuty. Za drugim razem Daniel czekał 21 dni w poście. To mi mówi, że jeśli on trwał w poście przez 21 dni, to musiał wierzyć i wyczekiwać odpowiedzi, bo inaczej by po co pościł, to jest bez sensu. Post dla postu to jest religia. Post musi mieć cel. Post nie zmienia Boga, post zmienia nas. Post sprawia, że jesteś bardziej wrażliwy duchowo, ale post nigdy nie zmienił Boga i nie zmieni Boga. On jest niezmienny, halleluja. Ale widzicie, 21 dni, ale kiedy anioł w końcu do niego dotarł, powiedział tak, kiedy zacząłeś zanosić modlitwy, wyszło słowo. Wiecie, co to znaczy? Bóg Ojciec natychmiast odpowiada. Ale manifestacja odpowiedzi nie zawsze od razu przychodzi. Potrzebujesz to chwycić w sercu i zrozumieć, że kiedy modlisz się do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa, odpowiedź wychodzi. Kiedy modlisz się nie o bzdury, ale o coś, co jest zgodne ze Słowem, na podstawie Słowa, odpowiedź natychmiast przychodzi. Z nieba wychodzi, ale zanim dotrze do ciebie, może minąć jakiś czas. Jeśli jesteś nieświadomy, patrzysz na zegarek, minęła godzina, nic się nie stało. Albo patrzysz na kalendarz, no trwałem przez 3 dni wierzę, to już chyba za długo, więc widocznie Bóg mnie nie wysłuchał, może to nie jest Jego wolą. Odpuszczasz sobie. To nie licz na to, że to już przyjdzie do ciebie. Jest coś zadziwiającego, że dopóki trwasz w wierze i wyczekujesz, aniołowie pracują dla ciebie. Kiedy ty odpuszczasz, oni też sobie odpuszczą. Kiedy ty przestajesz wierzyć, oni sobie dadzą spokój. Oni funkcjonują z Bogiem wiary. Nie z Bogiem nadziei. Z Bogiem wiary. Kiedy Jezus przeklął drzewo, natychmiast coś się stało, ale coś widocznego dopiero po 24 godzinach było widoczne. Więc Bóg wysłuchuje nas wtedy, kiedy się modlimy, ale czasami potrzebujemy wytrwałości, zanim ta odpowiedź do nas dotrze. Bóg nie wstrzymuje swojej odpowiedzi na nasze modlitwy. Odpowiedź wychodzi natychmiast, ale te demoniczne moce ciągle usiłują je powstrzymywać po to, żeby odpowiedź do nas nie dotarła. Potrzebujemy w tym wiary, potrzebujemy w tym cierpliwości, nieraz determinacji, ale przede wszystkim potrzebujemy być świadomi, że istnieje ten duchowy świat, który jest bardzo realny i który ma wpływ na wszystko, co się dzieje na ziemi. A że ja chodzę po tej ziemi, więc on też będzie chciał mieć wpływ na mnie, na moje życie, na moją rodzinę, na moje małżeństwo, na moją służbę, na kościół, w którym jestem, na miasto, w którym mieszkam, na naród, w którym żyję. Często zmagamy się, walczymy, staramy się uporać z różnymi sprawami, okolicznościami, nie zdając sobie sprawy, nie myśląc, że często, nie mówię, że zawsze, ale że często kryją się za tym demoniczne moce, które potrzebują być związane, nieraz usunięte w potężnym imieniu Jezusa. I kiedy to rozumiemy, będziemy bardziej skuteczni w naszych modlitwach. Szatan nie ma władzy nad Bożym dzieckiem. Każdy nowonarodzony jest dzieckiem światłości, a nie ciemności. Amen. Jesteś dzieckiem światłości, jeśli narodziłeś się na nowo. Każdy nowonarodzony ma w sobie Ducha Świętego. Poproszę już, żeby zespół przyszedł. Duch Święty jest nazwany przez Jezusa pomocnikiem dla ciebie, przyjacielem, doradcą, wstawiennikiem, nauczycielem, pocieszycielem. Jeśli go przyjąłeś, to on tam jest. On jest w tobie. Widzisz, diabeł przymusza, diabeł naciska, diabeł zniewala. Duch Święty jest dżentelmenem. On przyszedł tylko, żeby ci pomóc. On za ciebie nic nie zrobi. Nie licz na to. On przyszedł do twojego życia jako pomocnik. Jeśli ty nic nie zrobisz, on będzie siedział w tobie i nawet się nie odezwie. Jeśli ty nie podejmiesz żadnej decyzji, on nie stanie za tobą, nie wesprze cię. I nie możesz mieć żalu do Boga, że cię nie kocha. Takie myślenie mówi, nie znasz prawdy. Więc jesteś łatwym elementem do oszukiwania, do zwodzenia diabelskiego. Duch Święty, on przyszedł po to, żeby cię wesprzeć. Może powiesz tak, zacznij coś tam grać już. Ale ja nie czuję pobudzenia Jego. Nieraz jest tak, że on w suwerenny sposób przyjdzie i pobudzi twego ducha. I powstaniesz, i zaczniesz. Ale nieraz jest tak, że On nie pobudzi ciebie, to ty masz pobudzić Jego i masz zacząć. I kiedy ty zaczniesz, On przyjdzie i zacznie cię wspierać. Zacznie cię wspierać we właściwej modlitwie. Jeśli będziesz otwarty na Niego, On zna każdy rodzaj modlitwy do każdej sytuacji. On zna Bożą wolę dla ciebie. On zna ciebie lepiej niż ty sam. On zna Boży plan dla twojego życia. Zna przeznaczenie Boże dla ciebie, które jest zapisane w niebie. On to wszystko wie. On widzi duchowy świat. Ty nie zawsze to widzisz. A więc On zna najlepszą drogę dla ciebie. On zna dostęp do twojego serca. Bardzo ciebie kocha. On kocha ciebie bardziej niż ty myślisz, że On ciebie kocha. I jeśli Mu się oddajesz, to On rozlewa w twoim sercu miłość Boga Ojca do ciebie. Przynosi ci objawienie Jezusa. Nie wiedzę o Nim, objawienie. Bo wiedza nie zmienia człowieka. Ale kiedy przyniesie ci objawienie Jezusa jako Pana, jako Króla, jako Zbawiciela, Uzdrowiciela, to wtedy twoje życie się zmieni. On wprowadza w prawdę. To dlatego Jezus powiedział: moje owce znają mój głos i idą za mną. Za obcym nie pójdą. Jeśli jesteś wrażliwy na Ducha Pańskiego, rozpoznasz, co jest z Boga, a co nie. Będzie to dla ciebie naturalne. Będziesz wiedział, że ktoś ci przyjdzie i powie tak: zróbmy to. Bóg do ciebie to mówi tak. Okej, to zrób to. Ja ci w tym błogosławię. Ja wiem, co ja mam robić. Ja wiem, jakie jest moje powołanie i przeznaczenie. Ja nie zejdę z tej drogi. Czy to się komuś podoba, czy nie. Ja je znam. W ciele chciałbym zostawić wiele rzeczy. I za każdym razem, kiedy o tym myślę i słucham Ducha, Duch mówi nie. Jest cudownie żyć pod Bożą łaską, w Jego błogosławieństwie. To jest coś cudownego. On pragnie Cię wprowadzać w prawdę. Pragnie być dla Ciebie nauczycielem przez słowo tej duchowej rzeczywistości. I On pragnie Cię prowadzić zawsze do zwycięstwa. Amen? Zawsze. Wiesz dlaczego? Bo masz zagwarantowane to. W Chrystusie masz zagwarantowane zwycięstwo nad wszelką diabelską mocą, nad wszelkim diabelskim planem wobec Ciebie. Jesteś dziedzicem Jego Królestwa. Powstańmy, będziemy się modlić. Ja tak naprawdę rozpocząłem temat. Może jak Bóg pozwoli, zrobię taki cykl na temat modlitwy. Może od września albo od października zobaczymy. Ale chciałbym, żebyśmy mieli taką świadomość. Po pierwsze, Bóg odpowiada na modlitwy. Bóg ingeruje wtedy, kiedy słyszy modlitwy swego ludu. Jeśli wierzysz Bogu, to musisz wiedzieć, że kiedy się modlisz, odpowiedź wychodzi z nieba. Natychmiast. Manifestacja odpowiedzi może być powstrzymywana przez demoniczne moce. Kiedy nie znasz prawdy, wróg Cię będzie oszukiwał. Będzie Cię próbował okłamać. Kiedy żyjesz w grzechu, to może być też przeszkodą do manifestacji. Amen? Najczęściej, powiem Wam, to jest życie w urazie, w nieprzebaczeniu, w zgorzknieniu. To jest najczęstsza przyczyna zatrzymania manifestacji. Wiele razy widziałem, że kiedy ludzie pokutowali szczerze przed Bogiem, widziałam manifestacje uzdrowień w ciele natychmiastowe. Widziałam wolność, widziałam, jak ludzie byli napełniani Duchem Świętym. To wszystko tutaj jest. Ojciec kocha nas, halleluja. Pomyśl przez chwilę, że Ojciec wydał za Ciebie swego Syna. Ojciec tak bardzo Ciebie kocha, że dał Ci swego Świętego Ducha. Pamiętacie, co Jezus powiedział Samarytance? Gdybyś znała Boży dar i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić. Gdybyś znała Boży dar. Gdyby ludzie wiedzieli, czym jest Duch Święty w ich życiu, na kolanach by błagali, żeby przyszedł do ich życia. Bo On przychodzi objawić Ojca, objawić Syna. On przychodzi z prawdą. On przychodzi z życiem z samego Boga do Ciebie. On przychodzi ze spełnieniem, z wiarą, z nadzieją, z miłością. Cudowny Duch Święty. Podnieśmy nasze ręce do Boga. Ojcze, dziękujemy Ci. Poświęćmy jakiś czas na dziękczynienie. Może dzisiaj Bóg mówił coś do Ciebie, to podziękuj Mu. Może to, co słyszałeś dzisiaj, jest odpowiedzią dla Ciebie w Twoich zmaganiach, problemach, w Twoich walkach. Może teraz będziesz wiedział, jak się modlić we właściwszy sposób. Ojcze, dziękujemy Ci. Powiem wam, modlitwa może zrobić to, co Bóg może. Modlitwa może zrobić wszystko to, co Bóg może zrobić.